Chwała Bogu za to, że jeszcze możemy być przed Jego świętym obliczem. Mam świadomość tego, że możecie być zmęczeni. Dużo już słyszeliśmy, już było powiedziane dużo. Dlatego też postaram się to, co chciałbym przekazać. Postaram się przekazać w takim, jak tylko Pan też mi dopomoże, streszczeniu, żebyśmy rzeczywiście mogli wziąć to już i żyć życiem, aby te słowa, które już wiemy, o których już nieraz słyszeliśmy, przypominając je sobie też, zachęcali się ku temu, aby codziennie nimi żyć. Aby to było życie w nas, aby ktoś, kto powie, z boku patrząc na nas, nie powiedział właśnie, że jesteśmy mocnymi w słowach, niestety tylko, ale żeby mógł powiedzieć, że jesteśmy mocnymi jak i w słowie, tak i w czynie. Chciałbym zająć się tematem, który w rezultacie w życiu chrześcijanina od początku do końca jest tak bardzo ważny, a dzisiaj w rezultacie tak często zapomniany. Otwórzmy pierwszy list Piotra, 3 rozdział. Dużo już niestety miejsc od tego odeszło, dużo ludzi w tym pokręciło. Święty Boże prawdy. Chciałbym przypomnieć to, co mówili apostołowie, co mówi sam Chrystus do nas na temat właśnie dobrego, czystego sumienia. Pozwolę sobie przeczytać z innego przekładu, to jest z tego 3 rozdziału, 20 wersetu, części 2 i do 21. Ta woda i was dzisiaj zbawia przez chrzest, którego była zapowiedzią, nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie, skierowaną przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Musiał umrzeć Jezus Chrystus. Musiało się dokonać to, że On umarł na krzyżu Golgoty. Ale tak jak w tym pytaniu, po co On umarł, zawarte jest nasze życie, po co On umarł, zawarte jest to, dlaczego tu jesteśmy, tak też w tym pytaniu jest odpowiedź, abyśmy mogli mieć czyste, zdrowe sumienia. Bez narodzenia Jezusa Chrystusa i naszego narodzenia z Nim i też chrztu i przejścia przez to nikt nie będzie wiedział, będzie miał jakieś prawo, będzie miał jakiś swój regulamin, swój kodeks postępowania, ale nie będzie miał właściwego rozeznania, co jest dobre, a co złe. Nie będzie miał czystego sumienia, które dotknięte Duchem Świętym będzie mogło go kierować w tą czy też w tamtą stronę. Wiecie, będziemy dalej szli przez Boże Słowo i zobaczymy, jak bardzo ważną rzeczą jest to, co ostatnio też mogliśmy słyszeć, wysycanie siebie i swojego sumienia właśnie tym Bożym Słowem, żeby wiedzieć, co mówi sumienie, a co też podpowiada wróg, potępiając nas. A co mówi rzeczywiście sumienie? Sumienie wysyca, karmi się Bożym Słowem. Jeśli dzisiaj sumienie człowieka na tej ziemi nie jest nakarmione Bożym Słowem, to jest sumienie tego, co mu się wydaje dobre albo co mu się wydaje złe. Kiedy spotykamy człowieka na ulicy i on mówi, robię to, co jest dobre, to wtedy naprawdę trzeba spytać tego człowieka, dobre na podstawie czego? Fajne na podstawie czego? Właściwe na podstawie czego? Jeśli na podstawie twojego rozumowania, to na podstawie tego, co ci się wydaje, to faktycznie wobec ciebie może być to dobre. Ale czy to jest dobre wobec Boga? Czy to jest dobre wobec Bożego Słowa? Dlatego też przez chrzest, przez to zanurzenie i wynurzenie w śmierć, zanurzenie w śmierć i wynurzenie z tego, pozostawiwszy starego człowieka, człowiek dostaje od Boga wysłuchanie prośby. Otrzymuje od Boga, że Bóg słyszy jego prośbę o czyste sumienie. O coś, co będzie w nim, co będzie mogło być sterowane Duchem Świętym i będzie mogło mu mówić, tego nie wolno, tego nie rób. Tego nie dotykaj, to zostaw. Dzisiaj ta prawda, która jest w rezultacie tak jawną prawdą, tak można powiedzieć fundamentalną prawdą, została zatarta. Dlaczego? Bo diabeł dobrze wie, że jeśli wprowadzi mnóstwo nauk na tą ziemię, jeśli wprowadzi od samego początku człowieka w jakieś dziwne nauki, w ten czas jego sumienie zostanie od razu zanieczyszczone. Będzie to sumienie zanieczyszczane. To sumienie nie będzie właściwie rozwijało się, tylko będzie od razu zduszane, od razu rozciągane, od razu skażane materiałem. Złym materiałem. Prawdziwe, czyste sumienie, dobre sumienie będzie zawsze oparte na prawdziwym, czystym, świętym Bożym Słowie. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że ja robię zgodnie ze swoim sumieniem, a nie widzimy tam poparcia w Bożym Słowie, nie widzimy tego, że Boże Słowo tak mówi, to możemy powiedzieć, dobrze, robi zgodnie ze swoim sumieniem, ale twoje sumienie już nie jest czyste wobec Boga. Nie jest ono we właściwym miejscu wobec Boga. Nie jest ono we właściwej postawie wobec Boga i Jego Ducha Świętego. O tym też mówił Paweł w drugim liście do Koryntian. Kolejny potężny sługa Boży, który mówi wyraźnie w tym drugim liście, w czwartym rozdziale czytamy. Jeszcze dopowiem, cieszę się, ogromnie cieszę się w Panu, że jest na tej ziemi coś, co Bóg dał, co jest poparte Nim samym, za czym On stoi i mówi, to jest moja prawda. I ja wszystko dałem, żeby tej prawdy pilnować i jej strzec. Dałem swojego Ducha Świętego, dałem właśnie swoje słowo i ono pozostanie niezmienne. Powiedział wyraźnie, stabilność tego słowa będzie zawsze stabilnością, która przetrwa wszystko. To, że ludzie będą kręcili, że ludzie będą nadwyrężali, że ludzie będą naciągali, robili coś po swojemu, to się będzie dokonywało i o tym przeczytamy. Ale Boże Słowo jest niezmienne. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa nie przeminą. Więc jeżeli jest takie Jego Słowo niezmienne, stabilne, takie też w rozwoju powinny być nasze serca, tak wysycane powinny być nasze sumienia. Tak nasycane one powinny być właśnie tym też Słowem. Tutaj Paweł właśnie mówi w tym czwartym rozdziale drugiego listu, drugim wersecie czytamy: lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. On mówi, wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Wyrzekliśmy się wszelkiego grzechu. Nie postępujemy w żadnej przebiegłości. Nie ma w nas żadnej chytrości. Nie ma w nas żadnej nieprawdy ukrytej za obrazem jakiejś rzeczywistości, niby prawdy. Dzisiaj często podaje się, prawda jest na początku ładnie podana, a później tam poukrywane są za nią, albo już od razu też w niej poukrywane są rzeczy, które mają zabić. A Paweł mówi wyraźnie, wyrzekliśmy się tego. Wyrzekliśmy się wszelkiego oszustwa. Wyrzekliśmy się wszelkiej niepewności. Mamy pewność w Jezusie Chrystusie. Wyrzekliśmy się wszystkiego, co nieczyste. Tego się wyrzekliśmy. Dlaczego? Dlatego, aby zwiastować czyste, niesfałszowane Słowo Boże. Wiecie, on musiał zapłacić wielką cenę. My wiemy, jaką cenę zapłacił Paweł. Chociażby z Dziej Apostolskich poznajemy to. Musiał zapłacić wielką cenę, żeby nie sfałszować niczego. Oni naciągali go z każdej strony. I faryzeusze, i sadyceusze. Tak jak Pana Jezusa Chrystusa starali się wciągnąć w swoją ciemność. Starali się go przeciągnąć na stronę swojego własnego sumienia. Ale nieczystego, nieskażonego sumienia, które czerpie od Boga poznanie. Dlatego też mówi, dlatego że to czynimy, możemy polecać siebie sumieniu was wszystkich. I wiemy dobrze, że w jakiej porze byście nas nie spotkali, o jakiej części dnia czy nocy byście nas nie spotkali, znajdziecie nas takimi, jakimi mówimy o sobie, że jesteśmy. Paweł mówi, niczego przed wami nie ukryliśmy. To nie jest tak, że przybywamy do was do Koryntu i teraz mówimy wam ładnie, ale nie przybywajcie do nas bez wcześniejszego uprzedzenia nas, aby się przypadkiem nie okazało, że znajdziecie nas w innym miejscu. On mówi, jesteśmy w Chrystusie, dlatego też nasze sumienie, które jest czyste, ono nas o tym upewnia. I wtedy rzeczywiście ci ludzie przyjeżdżając do Pawła mogli go spotkać w każdym miejscu, w każdym czasie, bez względu na miejsce, czy to w Efezie, czy w Filipii, i bez względu na czas mogli go spotkać, że to jest rzeczywiście sługa Boży, który jak mówi, tak też postępuje. Który czyni to zgodnie z tym słowem, które ma objawione i też które działa na jego sumienie. Nasze sumienia karmią się prawdomównością. One muszą spożywać prawdomówność. Jeśli będziemy te serca karmić kłamstwem, jeśli będziemy te serca karmić półprawdą, o ile to tak w ogóle można nazwać, jeżeli te serca będziemy tłamsić, przyduszać kombinacją, te serca będą, te sumienia będą umierać. Kombinacja powoduje pójście w stronę nieprawdomówności, odejście od prawdomówności, pójście w stronę fałszu. Jeśli człowiek przebywa w szczerości i w jawności przed Bogiem, idzie w stronę prawdomówności. I nawet jeśli by coś złego uczynił, jeśli by zgrzeszył, on powie, przyznaje się do swojej winy, on przyznaje się do tego grzechu, mówi, bo ja chcę być prawdomówny, bo ja wiem, że jeśli zacznę kombinować, będę przyduszał moje sumienie. I to sumienie, kiedy będzie miało zadziałać, ono będzie już tak przyduszone, że nie będzie mogło. Dlatego też o tym mówi tutaj Paweł. My postępujemy z wami w prawości mowy i naszego sumienia, na które ma wpływ cały czas Bóg, bo my te sumienie karmimy prawdą. Drugi, też ten sam list, 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele dobre czy złe. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Zobaczcie, on mówi, musimy stanąć przed sądem Chrystusowym i każdy zda sprawę za to, co dokonał, dobrego czy też złego. I mówi, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi. On mówi, Paweł mówi, ja wiem, co to jest bojaźń Pańska. Moje sumienie wie, co to jest bojaźń Pańska. Dzisiaj wielu sumienie się zatraciło. Dlaczego? Bo nie mają już bojaźni. To było już dzisiaj wspomniane. Nie będę tego rozwijał bardziej. Sumienie rozwija się w otoczeniu. Ono przejmuje się. Ono jest od środka nasycone bojaźnią Bożą. Jeśli nie ma bojaźni Bożej w człowieku, to jego sumienie chociażby nawet było tysiącem słów, wyrazów, zdań, cały czas gdzieś, można powiedzieć, podbijane, to i tak ono się nie podda, jeśli nie ma bojaźni Bożej. Dlatego Duch też Święty przekonuje serca o tym, o bojaźni Bożej. Przekonuje serca, nawet człowieka, który jest w tym świecie, przekonuje do bojaźni Bożej. Napełnia tą bojaźnią Bożą i dopiero wtedy ten człowiek, mając świadomość, przed kim stoi, pada i prosić może dopiero wtedy o czyste sumienie. Nie ma. Jeżeli gdzieś się gubi w sercach ludzi wierzących bojaźń Boża, to sumienie nie może spokojnie oddychać. To sumienie nie może się spokojnie rozwijać. I właśnie tu też to widzimy, że Paweł mówi, mając tą bojaźń Bożą, postępujemy przed Bogiem w pełnej jawności. Także idziemy dalej. Widzimy, potrzebujemy, ogromnie potrzebujemy bojaźni Bożej. Potrzebujemy tego, żeby mieć świadomość, że sumienie stoi, można powiedzieć jeszcze inaczej, w tej pełnej świadomości tego, że Bóg rozliczy skrupulatnie mnie ze wszystkiego, co też uczyniłem. Dobrego lub złego, co pomyślałem. Dobrego lub złego, co powiedziałem. Dobrego lub złego. Iluż ludzi dzisiaj naprawdę, i to jest przerażające, gdzieś weszło w jakieś rzeczywiście nauki i myślą sobie, no sumienie mnie nie oskarża, więc jest wszystko w porządku. Ale kiedy by rzeczywiście stanęli i zbadali swoje serce, czy się jeszcze boją Boga, to niestety, jeśli byliby jawni wobec siebie i wobec swojego własnego serca i sumienia, musieliby powiedzieć, nie, już się nie boję tak Boga, jak się go bałem kiedyś. Ale kto się boi Boga? Kto trwa w bojaźni prawdziwej, czystej, bojaźni Bożej, tego, że Ty, Boże, wiesz wszystko, że wiesz o wszystkim, wtedy tego jego sumienie może spokojnie oddychać. Można powiedzieć, może spokojnie żyć, może spokojnie się rozwijać. W liście do Rzymian z kolei czytamy w 13 rozdziale. 13 rozdział listu do Rzymian od trzeciego wersetu. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który opłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. U Boga zawsze był porządek. U Bóg, jeśli ustanawia swój porządek, to mówi, bądź posłuszny temu porządkowi. Nie dlatego, że teraz mi przydasz przez to jeszcze ładniejszego wizerunku porządku. Boży porządek jest doskonały. On ma piękny wizerunek nadany od Boga. Ale bądź posłuszny temu porządkowi ze względu na swoje sumienie. Ze względu na to, że to sumienie potrzebuje takiego Bożego, czystego porządku. To sumienie staje przed Bogiem i ono się tym syci, Bożym porządkiem. To tak jak można by było powiedzieć z człowiekiem, jeśli go karmisz dobrym pokarmem i on przez długi czas je dobre jedzenie, daj mu gorsze, wypluje. Daj mu jakieś zatrute, powie nie, to nie jest dobre. Od razu będzie chciał to wypluć. To tak samo jest z sumieniem. Wysycaj te sumienie, nasycaj je Bożym dobrem, nasycaj je Bożym porządkiem, a kiedy później coś przyjdzie z nieporządku, coś przyjdzie z jakiegoś hałasu, z jakiejś ludzkiej cielesności, to sumienie będzie potrafiło to od razu wykryć. Ale dawaj temu sumienie naprzemiennie. Nieporządek, porządek, nieporządek, porządek, nieporządek, porządek. I później, kiedy stanie się jakieś zagrożenie, jakaś, można powiedzieć, burza, zobaczysz, coś na ciebie najechało, twoje sumienie nie będzie wiedziało, jak w tym momencie reagować. Dlaczego? Bo jak o nie dbałeś w czasie, kiedy jeszcze tego doświadczenia nie było? Jak je pielęgnowałeś? Jak je pielęgnowałem? Jak się o nie troszczyłem, o to sumienie? Czy pozwoliłem mu na to, żeby ono mogło się rozwijać w prawdzie? W prawdomówności Bożej? Od samego początku, widzimy, od samego momentu chrztu, Pan Bóg odpowiada i dostajemy czyste sumienie. Ale przez trwanie w prawdzie, przez trwanie w tym, co pochodzi od Boga, możemy to sumienie utrzymywać w tym właściwym miejscu. Bóg dlatego też powiedział, ustanowiłem pewien porządek na tej ziemi. A czy ta władza postępuje według mnie? Ja ją też rozliczę, Bóg mówi. Mówi Ojciec, oni też będą do skrupulatnie rozliczeni. Ale jeśli jest pewien porządek i nie jest to sprzeczne z Bożym działaniem, Bóg powiedział, bądźcie temu ulegli. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział. Wyjdź dzisiaj z bronią jakąś, nie wiem, długą czy jakąś tam, wyjdź na ulicę. W tym kraju naszym. Wyjdź i zobacz, co się z tobą stanie w przeciągu chwili. Zostaniesz obezwładniony i zamknięty za złamanie prawa. Prawo w tym kraju jeszcze działa. Nie wolno ci posiadać tej broni, jeśli nie masz na nią zezwolenia. Jakieś prawo w tym kraju działa i dobrze, że ono działa, bo tak to ludzie by się mordowali nawzajem. Bezprawie wiadomo, że prowadzi do strasznej rozwiązłości. U Boga jest doskonałe prawo. On pokazuje swoje doskonałe prawo i stara się i chce, aby ono wpływało na twoje sumienie. Chce ci mówić, jak w nim się poruszać, jak według jego prawa postępować tutaj na tej ziemi. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 4 wersetu. I nie zajmowali się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Zobaczcie, Paweł mówi do swojego umiłowanego ucznia, do swojego syna, można powiedzieć, w wierze. Mówi, uważaj, pilnuj Tymoteuszu tego, żeby się nie zajmować gadulstwem, żeby nie zajmować się jakimiś rodowodami, jakimiś sporami, które nie służą dziełu Bożemu. Mówi, a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia. Ja, Tymoteuszu, ci pokazuję swoje dobre sumienie. Otwieram przed tobą swoje dobre sumienie. Więc z drugiej strony, patrząc na to, jak te sumienie się zabija. Jak te sumienie się zatruwa. Przez próżną gadaninę, przez spory, przez baśnie. Jakieś udowadnianie sobie, kto jest lepszy, kto jest wyższy, kto ma lepszy rodowód. Tak zanieczyszcza się sumienie. Ale Paweł mówi, ja takiego sumienia nie mam, Tymoteuszu, względem ciebie i względem ludu Bożego, bo dbam o to, żeby miłość moja mogła ku wam płynąć, a przede wszystkim o to, żeby stać w bojaźni Chrystusowej, żeby trzymać się Bożego Słowa, żeby trzymać się prawomównej nauki, żeby trzymać się rzeczywiście tego, co mówi Bóg. Dlatego też właśnie sam Chrystus powiedział, że ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Sam Chrystus powiedział, że w ostatecznym czasie tak będzie. Dlaczego wskazał na bezprawie, dlaczego wskazał na złamanie prawa? Ludzie już nie będą mieli sumienia. Paweł dobrze to wiedział, w objawieniu swoim pisze ku nam, że mówi, że w tych czasach będzie tak, że ich sumienia zupełnie nie będą mogły pracować, że ich sumienia będą martwe, one nie będą potrafiły właściwie reagować. Ten czas tych sumień, ten czas, o którym pisał Paweł, to jest czas dzisiejszy. To jest czas, w którym rzeczywiście ciężko dotrzeć do sumienia ludzkiego. Wiele kazań, które mają za zadanie napomnieć lud Boży, zachęcić, podnieść lud Boży, nadać mu, można powiedzieć, takie jeszcze większej chęci do bitwy i zwyciężania, nie tylko w swojej sprawie, ale w sprawie innych dusz, już nie może dotrzeć do sumień. Dlaczego? One już nie działają tak, jak działały kiedyś, ale tam, gdzie działają, chwała Bogu. Tam, gdzie one jeszcze są pielęgnowane, gdzie one są miękkie, gdzie te sumienia są miękkie wobec Bożego Słowa, a twarde wobec słowa diabła, twarde wobec baśni, kłótni, według tego, co tylko chce diabeł, a są miękkie na Boże Słowo, tam będzie mogło w tych sumieniach dokonywać się cały czas Boża praca. I tam człowiek będzie miał właściwe rozpoznanie tego, co się w jego życiu dzieje. Dalej czytamy. A ten nakaz daję ci, synu Tymoteusza, abyś według dawnych, od 18 wersetu, głoszonych o tobie przepowiedni, staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Można odrzucić, widzimy tutaj wyraźnie, dobre sumienie. Można je odrzucić. Można odrzucić te sumienie. Jak się je odrzuca? My już wiemy. Odpowiedź znamy. Odrzuca się je poprzez przyjęcie fałszu. Poprzez chodzenie w fałszu, a nie w Bożej prawdzie. Dlatego każdy, kto się nawraca, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, kto zradzany jest z Ducha Świętego, kto zradzany jest przez tą wodę chrztu, zawsze zachęcany jest przez samego Ducha Świętego, ale też i przez Boże sługi, do tego, żeby chodził w poznaniu Słowa Bożego. Żeby jak najwięcej tego Słowa Bożego czytał. Żeby jak najwięcej mógł z Nim chodzić. Dniem i nocą o Nim rozmyślać. I tak, żeby od samego początku przez jego całe życie wyglądało. Że to Słowo Boże jest w dzień i w nocy. Tym, co nasyca go nieustannie. Jeśli dzisiaj usłyszysz, że możesz być nowonarodzony i nieważne, żebyś czytał dużo Słowa Bożego, nieważne, żebyś się modlił, nieważne, żebyś śpiewał pieśni, żebyś był z ludem Bożym, to wiedz o tym, że to jest rtęć od diabła, która ma ci rzeczywiście sparaliżować twój umysł, sparaliżować twoje wnętrze, sparaliżować twoje sumienie. Ale ja też nie mówię tego, że tylko czytając Słowo Boże już się ma od razu do samego końca. Wielu ludzi czyta, ale ich sumienie już jest niestety zatwardzone. Dlaczego? Bo nie poddali się Duchowi Świętemu. Więc mówiąc dalej przez Boże Słowo, i czytanie od samego początku, i poddawanie się Duchowi Świętemu, poddawanie się Bożemu działaniu, dopiero sprawia, że ten człowiek wie, co zrobić dobrego i złego. I rzeczywiście taki człowiek nie odrzuci i nie stanie się rozbitkiem w wierze. Czy taki człowiek rozbitek w wierze już nie mówi nic o Bogu, już nie mówi nic o Słowie Bożym? Wiecie, rozbitkiem w wierze bardzo często niestety stają się ludzie, którzy jeszcze mogą gdzieś tam w czymś brać udział. Ale oni już nie wierzą. Ale oni już nie czują. Nawet kiedy do nich jest mówione napomnienie, kiedy nawet do nich jest zachęta mówiona, zachęcenie, oni już nic nie czują. Oni są po prostu tacy zimni. Ja nie mówię tutaj o tych, którzy jeszcze nie doznali tego. Ja nie mówię o świecie, o tych, którzy rzeczywiście to sumienie jeszcze nie zostało na początku poruszone. Mówię o tych, których sumienie już ma jakiś czas i po jakimś czasie, jakbyś powiedział z boku, że ono już jest tak twarde na Boże rzeczy. A wystarczyłoby puścić nieraz jakiś film i patrzysz na tego człowieka, łzy aż mu lecą. A kiedy słucha Bożego Słowa, to jest niewzruszony jak skała. Więc o co chodzi? O to chodzi, że sumienie niestety już źle pracuje. Zadam pytanie inaczej. Jeśli pracuje źle twoje serce, co jakiś czas są dodatkowe skurcze, jeśli pracuje źle kołacz ci w twojej klatce piersiowej, co robisz? Mówisz, a to tylko serce. Co tam, serce? Nie ma problemu, to tylko serce. O co chodzi? Czego ty się martwisz, człowieku? To tylko serce. Jeśli pracuje źle twoja wątroba i moglibyśmy to wszystko wyszczególniać. Nie, biegniesz do tego, kto by ci mógł pomóc. Lecisz tam, bo wiesz, że potrzebujesz w tym momencie, że może się zatrzymać. Może po prostu stanąć. I co wtedy? Co wtedy poczniesz? Umierasz. Myślisz sobie, ja jeszcze nie chcę umierać. Co jeśli dzieje się, jak dzieje się z sumieniem? Źle. Co jeśli ono przestaje pracować? Co dzieje się z chrześcijaninem? Co dzieje się z człowiekiem wierzącym? To samo, co dzieje się z człowiekiem, kiedy jego serce się zatrzymuje. Człowiek taki już umiera, on już leci za złem, nie widząc tego nawet, że idzie w złą stronę. Niestety proces umierania się rozpoczął. 1 Mateusza 4 jeszcze rozdział, chciałbym, żebyśmy tylko jeszcze przeczytali. Czwarty rozdział jeszcze tylko i od pierwszego wersetu. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Zobaczcie, o czym mówi Paweł. Paweł mówi o uwiedzonych przez obłudę kłamców. Naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Są na tej ziemi ludzie. Jest pełno dzisiaj na tej ziemi nauk, gdzie są rzeczywiście ludzie naznaczeni piętnem występku. Oni tylko po to mówią, żeby po prostu mówić, kłamią, mając na sobie piętno występku. Są naznaczeni, ich sumienie jest przybite pieczęcią grzech, kłamca. I choć mówią ładne i powabne słowa, które uchy uszy łechcą, jednak oni nie trzymają się prawdy, jednak ich sumienie nie działa, jednak ich wnętrze nie idzie za Chrystusem i ich zewnętrzny człowiek też. Dlatego Chrystus wyraźnie powiedział, po owocach rozpoznacie ich, patrzcie na owoce. Paweł mówi, ja was ostrzegam. Dlaczego o tym mówi? Można by było powiedzieć, Pawle, ty do tego czasu nie dożyjesz, więc ty nie masz się co martwić. A Paweł jednak mówi, a jednak w duchu Chrystusowym mówię i prorokuję wam, tak będzie. Mówię wam, że tak będzie, dlatego was ostrzegam, żebyście uważali, żebyście nigdy nie dali się kłamstwu. Kłamstwo zdusza sumienie. Zabite sumienie kłamców próbuje zdusić sumienia słuchających. Wyszło dużo nauk, dlatego właśnie tak ważne jest chodzenie w prawdzie Chrystusa. Żeby chodzić w prawdzie pochodzącej od Boga. Moglibyśmy pójść dalej i powiedzieć sumienie. Właściwie też reaguje, kiedy skupiam uwagę już na sobie, a nie Słowie Bożym. Wiecie, sumienie delikatne, wrażliwe sumienie jest naprawdę perłą dziecka Bożego. Jest perłą tego, który chce być piękny w Jezusie Chrystusie. Jest jego ozdobą. Czyste sumienie jest ozdobą chrześcijanina. Bo taki człowiek z czystym sumieniem, stojący przed Bożym obliczem, ten człowiek może rzeczywiście powiedzieć, moją ozdobą jest świętość, dlatego że moje sumienie jest czyste przed Bogiem i przed wami, ludzie. Że nie mam nic, nie kryję w tym sumieniu. Nie muszę mu mówić, ty bądź cicho. Teraz ja tu dowodzę. Ale kiedy to sumienie ci mówi, to jest złe, te słowa były złe, ta myśl była zła, kiedy Duch Święty tam swobodnie może działać, a kiedy tego nie będziesz naprawiać, to co wtedy? Dlatego Pan mówi, że chce swobodnie działać w swoim ludzie. Przez właśnie też i to sumienie, w tym Duchu swoim świętym, Bóg Wszechmogący. Już podsumowując to, chciałem tylko przypomnieć właśnie, później jeśli Pan pozwoli, pójdziemy jeszcze w temacie innej dziedziny, jeśli chodzi o sumienie, ale podsumowując, chciałbym przypomnieć nam, że kiedy zmartwychwstaliśmy z Jezusem Chrystusem, otrzymaliśmy dobre sumienie, naprawdę czysty, taki można powiedzieć, jak ktoś gdzieś kiedyś nazwał i myślę, że jest to jakiś obraz, taki czysty radar, spostrzegający z daleka wirus grzechu, nieczystość grzechu i ostrzegający nas o tym. Naprawdę w działaniu Ducha Świętego na sumienie tak jest. Ostrzeżenie, słuchając i poddając się fałszywym naukom, zadusza sumienie. Słuchanie fałszywych nauk, słuchanie nauk, a nie słuchanie Słowa Bożego, słuchanie nauk, a nie przebywanie z Bożym Słowem. Dlatego ludzie dzisiaj biegną z miejsca w miejsce. Ich sumienie woła o stabilność, woła o dobry, codzienny, normalny pokarm, a ludzie po prostu wysycają to sumienie. To jest również machina diabła. To jak ludzie sobie potrafią politycznie podchodzić do sprawy. Idą na internecie, gdzieś szukają, to później znowu gdzieś szukają, to później znowu gdzieś szukają. Z różnych źródeł to sumienie cisną. I później jak to sumienie ma właściwie postępować? Jak ono ma normalnie żyć? Jedz, jeszcze raz przypomnę, jedz z różnych kuchni tego świata, azjatyckiej, nie wiadomo jeszcze jakiej, z różnych kuchni jedz, co chwilę inny posiłek. Co będzie się działo z twoim żołądkiem? Na pewno będzie super pracować. Jelita również. Będzie bunt. W pewnym momencie dostaniesz takiego rozstroju żołądka, że powiesz dość, a teraz stabilne, normalne jedzenie. Czy sumienie ma się sprawa inaczej? Ono potrzebuje stabilnego, normalnego jedzenia. Cały czas stabilnej prawdy, która rzeczywiście od wieków pochodzi od naszego Pana, który chce ją dawać i daje ją. Słuchając i żyjąc z prawdomówności, karmisz się i pielęgnujesz swoje dobre sumienie właściwie. I to, co powiedzieliśmy, że ono oddycha bojaźnią. I to też, co ważne jest, że to sumienie po owocach można rozpoznać twojej codzienności, rozpoznać, jak dbasz o swoje sumienie. Jeśli coś ukrywasz, jeśli gdzieś przebywasz, jak wielu ludzi na tej ziemi ukrywa coś, a później przychodzi i mówi, ja wcale nic złego nie zrobiłem, ja winy żadnej nie popełniłem. Przychodzą, biją się w pierś, a Bóg mówi, a czy ja wam nie chcę tego przebaczyć, ale chcę, żebyście przebaczywszy wam to, chcę, żebyście tego już więcej nie czynili. I po to też Bóg daje sumienie. Czy słuchasz swojego sumienia i tego, który przez nie chce przemawiać jako nauczyciel, czy zagłuszasz je gadulstwem, sporami? Kiedy twoje sumienie prawidłowo pracuje, to nawet kiedy ktoś ci zwróci uwagę, ty nie będziesz od razu odpowiadał gadulstwem, nie będziesz się od razu spierał. Pozwolisz, żeby to sumienie mogło normalnie pracować. Jeśli uczyniłeś coś złego, jeśli ono będzie normalnie działało, to ono ci powie, to jest złe. Kiedy będzie nasycony Słowem Bożym. I tak jak można powiedzieć, właśnie Paweł otrzymał i bojował o to dobre sumienie. I trzymał się w tym boju wiary, utrzymywał to dobre, czyste sumienie. Tak nas zachęcił do tego, żebyśmy rzeczywiście w tych czasach ostatecznych zadbali o bitwę, o dobre sumienie. To nie jest tak, że to sumienie tak po prostu będzie sobie, znikąd brało swoją czystość. Ono będzie musiało brać tą czystość nieraz w boju wiary. W boju o prawdę, nie o odrzucanie złego, a wybieranie dobrego. Dlatego też Paweł mówi, że przez długie używanie, nabywszy tego, możemy albo karmić siebie dobrem, Bożą prawdą, albo też odchodzić od niej i zagłuszać sumienie. I tak niech Pan nam też w tym dopomoże, aby także i teraz, i w każdej chwili, i później, kiedy będzie mówione Boże Słowo, kiedy będzie do nas docierało coś z Bożego Słowa, żebyśmy pozwolili Bogu na to, żeby mógł nas przez swojego Ducha Świętego dotykać naszych sumień i tam, gdzie chce uleczyć, uzdrowić, żeby mógł swobodnie działać. Bo jeśli nie, to że to człowiek ze swoją wspaniałą wiedzą, ze swoim usprawiedliwieniem, kiedy stanie na sądzie, to nie wystarczy. Nie wystarczy powiedzieć, ja wiem, przed człowiekiem, gotowi jesteśmy się wytłumaczyć. W końcu możemy przez swoją wielomówność, przez swoje spryt i różne rzeczy, możemy w końcu zamknąć drugiej osobie usta i powie, ona machnie ręką i powie, dobra, to już nie ma sprawy, już dobra. Ale Pan Bóg nie machnie ręką na grzech. Nie machnie ręką na żadną nieczystość. Powie, dotykałem Cię swoim Duchem Świętym, wpływałem na Twoje sumienie, lecz i Jemu nie pozwoliłeś normalnie pracować. Nie pozwoliłeś Mu normalnie oddychać i mówić, jak dobrze jest mieć naprawdę czyste sumienie przed Bożym świętym obliczem. I naprawdę jeszcze jedna rzecz. Jeszcze raz to przypomnę. Nie karmy tego sumienia wszystkim, co podejdzie. Nie rzucajmy na to sumienie wszystkich nauk, jakie nam wpadną do ucha. Nie rzucajmy, bo później patrzę na ludzi wierzących przez lata, którzy powinni mieć naprawdę tak wrażliwe sumienia, którzy powinni mieć naprawdę taką bliskość Pana. Patrzę na twarze zamurowane, kamienne twarze, na ludzi, którzy już ciężko by ich było ruszyć. A nawet gdy się ich tam gdzieś rusza, to się rusza ich zewnętrznego człowieka. Ale sumienie, to już jest tak ciężko ruszyć. Ale kiedy patrzysz na człowieka, który rozwija się prawidłowo w Chrystusie, to nawet często, kiedy mówisz nie jakieś nie wiadomo jak mocne słowa, widzisz, że w tym człowieku już to pracuje. Widzisz, że w nim już to pracuje. On gotowy jest powiedzieć przepraszam. Przebacz mi, Boże. Przebacz mi, bracie. Wybacz mi, siostro. Co wtedy człowiek powie? No, do tego człowieka to co teraz? Co ty teraz tutaj odstawiasz? Nie. Chwała Bogu za to, że są sumienia, które mogą być wrażliwe. Wrażliwe na Boże działanie. Wrażliwe. I dzięki Bogu za to, że wrażliwość ta będzie do samego końca w tych, którzy będą żyli z Bogiem. Zawsze będzie wrażliwość i Bóg o to zadba. Ale czy właśnie my będziemy tymi, to zależy bardzo dużo od nas. Amen.